Może zacznę od takiego opisu, który przeczytam, żeby on zabrzmiał tak, jak chciałem, żeby zabrzmiał, a nie żebym go spłycił. Wyobraź sobie świeżo upieczony placek czekoladowy z płynnym środkiem. Skórka jest lekko chrupiąca, złocista na brzegach, a w środku kryje się gęsta, gorąca czekolada, która powoli wypływa przy pierwszym przekrojeniu. Na wierzchu delikatna bita śmietana, lekko posypana startą gorzką czekoladą, która topi się w kontakcie z ciepłym ciastem. Zapach to mieszanka karmelu, kakao i wanilii, który wypełnia pomieszczenie i sprawia, że każdy oddech kusi kolejnym kęsem. Gdy bierzesz pierwszy kęs, miękki, wilgotny placek rozpływa się w ustach, a gorąca czekolada otula język, zostawiając lekko gorzki, wyrazisty smak kakao, przełamany słodyczą bitej śmietany. Czy słuchając tego, coś się was zrodziło? Jakieś pragnienie, uczucie głodu? Ślinka cieknie, prawda? Kiedy taki opis człowiek słyszy, to od razu myśli o tym, co słyszy. Jak myśli, obrazuje to i przez obrazowanie pewnych rzeczy powstają w naszym sercu pewne pragnienia. Na tym właśnie polega często reklama. Na wizualizacji. Wizualizują pewne rzeczy, pewien produkt i człowiek zaczyna go pożądać, mimo że normalnie nawet by nie pomyślał o tym. Tworzy, kreuje to pewnego rodzaju potrzebę. To, o czym myślimy, napędza nasze działanie. To jest jakby teza wypływająca z tego. Jeżeli myślimy o ciastku takim z bitą śmietaną, od razu nam ślinka cieknie. Jeżeli myślimy o rozrywce, hobby, to będziemy chętnie, możemy się nakręcić na coś, na jakąś wycieczkę, na jakiś film możemy się nakręcić, na jakąś rozrywkę. Teraz jest bardzo dużo różnych rozrywek. Byliśmy z dziećmi w święta, na przykład na parku trampolin. Dzieci były nakręcone na to, że 2 dni z rzędu na to poszli na różne, bo tak im się spodobało, że w sensie oni już to znali wcześniej, ale no po prostu tak za ciosem, żeby się naskakać. Człowiek jak o czymś myśli, to bo dzieci całe święta o tym myślały po prostu. Myślały o tym całe święta, a my dopiero tak z okazji urodzin Piotrka poszli 2 razy, w sumie 2 dni. Także kilka dni to obchodziliśmy, ale dzieci całe święta o tym myślały, cały czas jakby się na to nakręcały, także już potem 2 całe dni praktycznie na tych trampolinach spędzili i się wyszaleli. Także kiedy myślimy o jedzeniu, to stajemy się głodni. Oczywiście dążę do duchowych rzeczy. Kiedy myślimy o rzeczach duchowych, to też stajemy się głodni rzeczy duchowych. I myślę, że każdemu z nas się zdarzyło, a przynajmniej na pewno facetom wszystkim, że idziesz do lodówki, otwierasz tą lodówkę, patrzysz na lodówkę, co tam jest do jedzenia, bo trochę może jesteś głodny. Patrzysz na różne rzeczy, ale nie bardzo wiesz, co wybrać. Albo wybierzesz coś, żeby zjeść, albo otworzysz, popatrzysz, zamkniesz, bo na nic nie masz ochoty. Myślę, że wszyscy to znamy. Nie wiem, czy kobiety też tak mają, aż tak samo. Asia wiem, że mi zawsze zwraca uwagę, kiedy tak robię, ale ja nie widzę, jak ona tak robi, ale może robi. Pan Jezus mówi nam, że głód duchowy jest dobrą rzeczą. Nie dokładnie tak mówi, bo w kazaniu na górze mówi, że błogosławieni są ci, którzy łakną sprawiedliwości, prawda? Łakną i pragną sprawiedliwości, czyli łaknienie może być dobre, kiedy człowiek pragnie dobrych rzeczy. Tak samo właśnie z tym jedzeniem. Jak człowiek pragnie jakichś rzeczy zdrowych, to organizm będzie zdrowy. Jeżeli człowiek pragnie fast foodów, chipsów, jakichś innych słodyczy tylko i nic więcej poza tym, to taki człowiek nie będzie zdrowy. Ważna jest zbilansowana dieta, żeby pragnąć dobrych rzeczy. Błogosławieni, którzy łakną, czyli szczęśliwi, ci, którzy łakną i pragną sprawiedliwości. Czym jest sprawiedliwość, jakbyśmy tak mieli zdefiniować? Definicja sprawiedliwości jest bardzo długa i obszerna, ale jakbyśmy tak własnymi słowami powiedzieli, to myślę, że to można powiedzieć, że to jest po prostu takie bycie w porządku z Bogiem, prawda? Jeżeli człowiek postępuje sprawiedliwie, to jest w porządku wobec Boga. To tak można powiedzieć, skrót myślowy, bo to nie dokładnie o to chodzi, wiecie, ale jakby tak chcieć komuś powiedzieć najkrócej, to tak myślałem, że tak można by powiedzieć właśnie, że jak człowiek postępuje w taki sposób, żeby żyć w zgodzie z Bogiem, to jest to człowiek sprawiedliwy. I to mówi nam też pierwszy list Jana, 2,29. Jeżeli wiecie, że jest sprawiedliwy, no Bóg, że jest sprawiedliwy, wiedzcie też, że każdy, kto postępuje sprawiedliwie, z niego się narodził. Czyli jeżeli postępujemy sprawiedliwie, to jesteśmy dziećmi Bożymi. Sprawa jest bardziej dużo skomplikowana. Wiemy o tym, że człowiek sprawiedliwy nie jest, ale to, co Pan Jezus dla nas zrobił, to daje nam białą szatę. Białą szatę, dzięki której jesteśmy w oczach Boga sprawiedliwi. Większość świata nie obchodzi to, żeby być sprawiedliwymi w oczach Boga. Ludzie żyją po prostu od weekendu do weekendu i szukają szczęścia właśnie, tak, bo w Ewangelii Mateusza pisze, że szczęśliwy ten, kto łaknie i pragnie sprawiedliwości. Ludzie szukają tego szczęścia i często go nie mogą znaleźć. Bardzo często się zdarza, że ludzie są, którzy mają wszystko, mają kilka nieruchomości, willę jakieś, jacht może, służbę, pełno wolnego czasu, rozrywki jakieś, podróżują, że ci ludzie nie są szczęśliwi. Znamy z Biblii przykład takiego człowieka, jak ktoś nie pamięta, nie kojarzy, to chodzi o Salomona. Salomon w Księdze Kaznodziei tak właśnie to opisał, że tak parafrazując tą księgę, pomimo tego, że miał wszystko, to stwierdził, że coś mu brakuje, że jego życie jest puste, że nie jest spełnione. No i co zaczął sam on robić? Zaczął różnych rzeczy próbować. I on pisał po kolei właśnie tak, że pomyślał o edukacji. Nauczył się wszystkiego, co się można nauczyć. Przeczytał wszystkie książki, jakie są dostępne. Dzisiaj może byśmy wszystkie nie czytali, ale wszystkie wartościowe moglibyśmy przeczytać, bo wiadomo, że dzisiaj każdy może napisać książkę i tych książek jest więcej, niż człowiek jest w stanie przeczytać. Gdy już zgłębił całą edukację, zobaczył, że to nie to, to pomyślał, że zrobi karierę. Wyznaczył sobie cele, został królem, spełnił różne projekty szczytne, dobre, odniósł sukces. I miał wiele dobrych osiągnięć, ale to też nie dało mu szczęścia, zadowolenia. Następnie stwierdził, że może bogactwo da mu coś takiego, więc zaczął gromadzić różne bogactwa. Stał się chyba najbogatszym człowiekiem w tamtym czasie w historii. Z różnych części świata go odwiedzał różni królowie, królowa Saby na przykład z Afryki. I podziwiali jego bogactwo. Nie dało mu to szczęścia. Także kupił później wiele rzeczy, zainwestował, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, w sztukę, ale nadal miał pustkę. Pomyślał, że może sława w takim razie, ale sława też nie nasyciła go, nadal miał w sercu pustkę. Może w takim razie zabawa. Zaczął, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, imprezować. Wino, kobiety w dużej ilości. Wszystko legalnie, bo miał tyle żon, ale nadal była pustka. To tak jak z tą lodówką. Otwieramy tą lodówkę, patrzymy, co jest do jedzenia. Na coś mamy ochotę, ale zdarza się, że akurat na nic nie mamy ochoty, pomimo tego, że czujemy głód, jakiś apetyt mamy taki. I potem się zdarza właśnie, że człowiek podjada coś, co wcale nie jest pożywne, co powoduje tycie, a człowiek tak naprawdę nie wie, na co ma ochotę. I dopiero pod koniec Księgi Kaznodziei Salomona pojawia się wniosek, że jedyny sens życia to jest życie w Bogu. Bóg, który nas stworzył, On stworzył, jak to mówi Pismo, Nowy Testament, stworzeni jesteśmy przez Niego i dla Niego. I tylko szukanie Boga może zapełnić tą pustkę, o tym pisze nam Salomon w Starym Testamencie. Także powiedzieliśmy, że myślenie o czymś wzbudza pragnienie tego, głód, na przykładzie tego ciastka. Niedostatek też czegoś wzbudza głód. Kiedy czytamy w Ewangeliach, jak Pan Jezus wziął chrzest, to poszedł na pustynię i 40 dni pościł i ten niedostatek wzbudził głód. Jest napisane, że łaknął. Czasami też może być tak w naszym życiu, że Bóg, aby wzbudzić w nas głód siebie, głód Boga, żeby wzbudził w nas Bóg, może też nas wyprowadzić na pustynię, prowadzić nas przez takie wydarzenia, żebyśmy zgłodnieli, żebyśmy zapragnęli Boga, żebyśmy tak jak Salomon szukał i znalazł, że Bóg w zasadzie jest tym, w którym jest sens, dla którego to jest sens życia, Bóg, życie dla Boga. I Bóg tak nas stworzył, żebyśmy odczuwali głód. Zarówno, żebyśmy odczuwali głód, jak jemy, bo jakbyśmy nie odczuwali głodu, to ktoś by mógł zapomnieć o jedzeniu zupełnie, nie jeść przez długi czas i umrzeć właśnie z niedożywienia. Więc Bóg nas stworzył, żebyśmy odczuwali głód, żebyśmy odczuwali pragnienie. Ale człowiek odczuwa też wiele innych pragnień. Pragnienie na przykład akceptacji, pragnienie rozwoju, jakiegoś zdobywania wiedzy. Dużo takich pragnień mogliśmy wymienić. Ale też Bóg stworzył w człowieku pragnienia duchowe, pragnienie Jego, pragnienie znalezienia Boga. Wielu ludzi ma to pragnienie i szuka różnych rzeczy w życiu, próbuje, ale cały czas mają pustkę, bo nie potrafią zaspokoić tego pragnienia, które Bóg wkłada w ich serce. I Dawid w wielu psalmach mówi nam o pragnieniu właśnie. Na przykład psalm 42, psalm 63. Psalm 42 znany jest o jeleniu, który nad źródłami wody pragnie. Przeczytałem psalm 42, werset 2, może kawałek trzeciego jeszcze. Jak jeleń pragnie wód płynących, tak dusza moja pragnie Ciebie, Panie. Dusza moja pragnie Boga, Boga żywego. Kiedyż przyjdę i ukażę się przed obliczem Boga? Jest tutaj mowa o pragnieniu, że jeleń musi przyjść do wodopoju. Nieraz, wiecie, tak zwierzęta polują. Kiedyś taki program przyrodniczy widziałem, że w Afryce to są, tych wodopojów nie ma dużo. No i przy takich wodopojach właśnie tam jakieś lwy, czy tygrysy, czy takie zwierzęta czekają, bo wiedzą, że zwierzęta no prędzej czy później przyjdą się napić wody, no bo już mają do wyboru umrzeć z pragnienia albo się napić i wtedy sobie jakieś tam wybierają, jakieś zwierzę, które upolowują. Zwierzęta mimo to, że wiedzą, że tam są te drapieżniki, to jednak przychodzą, bo potrzebują tej wody. Tak jak jeleń pragnie wód płynących, tak dusza moja pragnie Ciebie, Panie. To są słowa Dawida, ale myślę, że te słowa możemy też odnieść do nas. Takie pragnienie powinno w nas być. Nie mówię, że ono zawsze jest, ale powinno być. Powiemy za chwilę sobie może, jak można nad tym pragnieniem popracować. Już pewnie się częściowo domyślacie, tak jak z tym przykład z tym ciastkiem. Jak się mówi o ciastku, to się myśli o ciastku i się ma pragnienie ciastka. Więc jak się rozmyśla o Bogu cały czas, to się to pragnienie Boga w sercu wzrasta. Psalm 63. Boże, Tyś Bogiem moim, Ciebie gorliwie szukam, Ciebie pragnie dusza moja, tęskni do Ciebie ciało moje. Jak ziemia zeschła, spragniona i bezwodna, tak wyglądałem Ciebie w świątyni, by ujrzeć moc Twoją i chwałę Twoją. Gdyż lepsza jest łaska Twoja niż życie, warki moje wysławiać Cię będą. Takie słowa mówi Dawid, że czuje się jak pustynia zeschła, jak taka popękana gleba. Widzieliście też pewnie nieraz taką glebę. Taki obraz jest dosyć subiektywny. Taka ziemia cała popękana. Dawid mówi, że tak wygląda jego dusza, że jest spragniona Boga. Także czym jest głód? Jest głębokim pragnieniem czegoś. Jeżeli człowiek czegoś głęboko pragnie, to ma głód. Nie tylko do jedzenia się to odnosi. Człowiek może pragnąć, na przykład samotny człowiek może pragnąć jakiejś relacji. I do bardzo wielu rzeczy możemy to odnieść. Może być pragnienie świętego spokoju, pragnienie tego, żeby się w jakiś sposób ustatkować. Dużo takich rzeczy można by wymyśleć. Ci z nas, którzy byli w związkach albo są w jakichś związkach, to mogą sobie przypomnieć, że początek związku to był taki czas, kiedy ta druga osoba czekało się na SMS od niej, na telefon, na to, aż się człowiek zobaczy fizycznie. I można było spędzać ze sobą godziny razem. Było takie pragnienie świeże, że człowiek po prostu potrafił siedzieć i czekać na telefon, na rozmowę. Było to coś, czego pragnął. Więc chciałbym, żebyśmy tak zobaczyli w naszym życiu, czy rzeczywiście pragniemy Boga, czy mamy takie pragnienie Boga, że czasami jest aż ono nie do zniesienia. Czy takie coś mamy? Czy chcielibyśmy dotknąć Boga, zobaczyć Go, poczuć Go? Myślę, że jakbym zadał takie pytanie, to każdy by odpowiedział, żeby chciał, ale czy to jest takie coś, za co byśmy byli gotowi, tak jak te zwierzęta nad tym wodopojem, podejść i zaryzykować z pragnienia nawet swoje życie? Czasami nie mamy apetytu. Kiedy człowiek normalnie nie ma apetytu na przykład na jedzenie, to najczęściej jest to objawem jakiejś choroby, prawda? Jak człowiek traci apetyt, to jest to pierwszy objaw jakiejś choroby, jak nie ma apetytu. Wiadomo, że nie chodzi o to, że człowiek nie ma apetytu przez 2 godziny, tylko chodzi o to, że na przykład człowiek tam przez cały dzień albo 2 dni nie chce jeść. Jest to objawem choroby. I myślę, że tak samo brak takiego duchowego apetytu jest objawem choroby duchowej. I jak utrzymać taki duchowy głód, duchowy apetyt? Pierwsza rzecz to przypominajmy sobie o tym, jak bardzo Bóg nas kocha. Bo kiedyś ktoś mówił takie słowa, że ma kłopot z czytaniem Biblii, z modlitwą, że chyba nie kocha Boga wystarczająco. Ale to nie jest, myślę, to nie było sednem problemu, że ta osoba nie kochała Boga wystarczająco. Problemem było to, że nie miała pragnienia Boga. Nie miała pragnienia, dlatego że człowiek pragnie czego? Czego my pragniemy? No pragniemy rzeczy, które nam sprawiają jakąś satysfakcję, dają nam jakąś przyjemność. Lubimy przebywać na przykład z ludźmi, z którymi się dobrze czujemy. Co do jedzenia, to wiadomo, że lubimy jeść jedzenie, które nam smakuje. I z Bogiem też byśmy chcieli przebywać, gdybyśmy wiedzieli, jaki On jest dobry dla nas. Jeżeli sobie uświadomimy, jaka jest miłość Boża w stosunku do człowieka, w stosunku do wszystkich, Bóg jest miłością. Jak sobie to uświadomimy, to ten głód Boga wzrośnie. Zawsze człowiek lubi chyba przebywać z osobami, które są dla niego miłe. Może to jest samolubne trochę takie, ale Bóg, który jest miłością, właśnie taki jest dla człowieka. Jest dobry, miłosierny, łaskawy. Kiedy sobie to uświadomi człowiek prawdziwie, powstanie w jego sercu głód Boga. Jak mówi list do Efezjan, 3 rozdział, niedawno, no to mieliśmy na studium, w sensie już może dawno, ale mi się wydaje, że niedawno, bo teraz Filipian badamy, a wcześniej Efezjan badaliśmy, czyli pewnie to było parę miesięcy temu. 3 rozdział listu do Efezjan. XVIII-XIX. Żebyście, to jest kontekst, zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość i wysokość i głębokość i mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. Jeżeli człowiek pozna, jaką Bóg jest miłością, to zostanie całkowicie wypełniony pełnią Bożą. Tak mówi nam to słowo. Dobrze, więc pierwszą rzeczą jest to, żeby sobie przypominać, jak Bóg nas kocha. Drugą rzeczą, taką, którą wypisałem sobie, jest tak jak w prawdziwym życiu, człowiek musi przestać odżywiać się śmieciowym jedzeniem. Bo jak już mówiliśmy, ten przykład do dzieci właśnie, jeżeli człowiek będzie jadł rzeczy, które nie mają wartości odżywczej, to albo będzie niedożywiony, albo popadnie w jakieś choroby, otyły się stanie może jakieś jeszcze inne tam rzeczy się będą w organizmie odkładać, jakieś szkodliwe substancje. Więc nie można się odżywiać śmieciowym jedzeniem, jeżeli człowiek chce być zdrowy. I to samo dotyczy życia duchowego. Jeżeli chcemy być zdrowi duchowo, musimy jeść zdrowe rzeczy duchowe. i to nie myślę tylko duchowe rzeczy takie pozytywne, że dobre rzeczy duchowe, pozytywne, ale wszystko, czym się żywimy, w jaki sposób żyjemy, to jest nasza taka duchowa dieta. Jeżeli człowiek na przykład zajmuje się jakąś rzeczą niezwiązaną zupełnie z Bogiem cały czas, to jest to też niezdrowe duchowo. Wpływa to na ducha naszego. Gasi go, można nawet powiedzieć tak. Mamy różne pragnienia. Wiem, że mamy też takie pragnienia ziemskie. Ktoś może mieć pragnienie książkę czytać, ktoś może lubić film obejrzeć jakiś. Ktoś może jakiś sport lubić uprawiać, ktoś jeszcze inny, jeszcze coś innego może lubić. Ale musimy pragnąć rzeczy, które są zdrowe duchowo, które są dla naszego duchowego dobra. Jak człowiek będzie myślał zawsze o polityce, to będzie pragnął polityki. Jak będzie myślał zawsze o sporcie, to będzie o sporcie. Będzie sportu pragnął. Także te przykłady właśnie o ludziach, którzy się źle żywili, które mówiłem do dzieci, że ludzie się żywili jakimiś tam nasionami paproci, owsiankę z tego robili i poumierali, mimo że nie czuli głodu, umarli z niedożywienia. Czasami człowiek ma ochotę gdzieś wyjść właśnie też na miasto na przykład i też zastanawia się, na co ma ochotę. I czasami nawet większy problem niż z wyjściem jest decyzja, gdzie pójść. Na co właśnie się zdecydować. I to też możemy wybrać mądrze, możemy wybrać niemądrze. Także na co mamy ochotę duchowo? Pomyślmy o tym, na co mamy ochotę duchowo i czy to jest dobre, czy to jest zdrowe. Czy nasze pragnienia zbliżają nas do Boga, czy będą nas duchowo wzmacniać, czy będą nas od Niego oddalały. Trzecia rzecz, czyli jeszcze raz powtórzę, pierwsza to było przypominanie sobie, jak Bóg nas kocha. Druga rzecz to nie żywienie się śmieciowym jedzeniem takim duchowym. Trzecia rzecz to ustawienie odpowiednio celów. Uczyń Boga, pragnienie Boga, pragnienie relacji z Nim, poznania Go bliżej, celem numer jeden. Jeżeli to będzie celem numer jeden, wszystko inne będzie podporządkowane temu. I ludzie często sobie ustawiają jako cel osiągnięcie sukcesu, osiągnięcie szczęścia, ale nie wiedzą tego, że szukanie Boga powoduje jako skutek uboczny szczęście i sukces człowieka. Ewangelia Mateusza, 6 rozdział 33 mówi nam: szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Myślmy o tym przez cały czas. Myślmy o Królestwie Bożym, myślmy o takich rzeczach. Budźmy się w ogóle. Myślę, że to jest dobrą rzeczą. Od rana, jak człowiek się budzi, nie wstawać natychmiast i wpadać w wir pracy, tylko tam z 15 minut na przykład sobie poleżeć, pomodlić się, pomyśleć, ustawić właściwie priorytety takie swoje w życiu, żeby żyć według tego, prawda? Ja widzę, że nastawienie bardzo dużo zmienia od samego rana, bo jeżeli człowiek rano się nie nastawi jakoś pozytywnie, to cały dzień jakoś tak minie, a jeżeli człowiek się nastawi tak, poprosi Boga o to, o jakieś błogosławieństwo duchowe, o to, żeby mógł przeżyć dzień z Nim blisko, o jakieś inne takie dobre rzeczy, to zupełnie inaczej wygląda dzień. Czwarta rzecz, jaką sobie wypisałem, to jest zgłębianie słowa, codzienne zgłębianie słowa. Dlaczego? Biblia jest, Słowo Boże, Biblia w piśmie jest opisane jako chleb, jako pokarm, jako miód, jako mleko. Dużo metafor jest właśnie takich do pokarmu. Dlatego się powinniśmy tym słowem odżywiać. Jak się będziemy tym słowem odżywiać, będziemy myśleć o tym, co jest duchowe, a myślenie o czymś powoduje w nas głód jeszcze większy. Drugi list do Tymoteusza, 3,16, też znany fragment, mówi o tym, że słowo jest dobre do... I tam są wymienione różne rzeczy. przeczytam, bo z pamięci nie powiem, nie wymienię wszystkich rzeczy po kolei, jakie tam są. 3,16, 2 Tymoteusza 3,16. Całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w czym? W sprawiedliwości. O tej sprawiedliwości już mówiliśmy że, z listu Jana, że ci, którzy są sprawiedliwi, to są dziećmi Bożymi i że błogosławieni są ci, którzy łakną i pragną sprawiedliwości. Więc czytajmy to pismo, bo to pismo jest pożyteczne też do wychowywania w sprawiedliwości. Również czytelnika, nie tylko żeby innym czytać, ale sobie samemu też. I tak jak już powiedzieliśmy, że apetyt jest związany z myślami, ze skojarzeniami, to jest też zaraźliwy. Jak na przykład gdzieś siedzi człowiek, nie wiem, jakąś na przykład planszówkę gramy i ktoś powie, ale mam ochotę na coś tam, to od razu inni się tym zarażają, prawda? Szczególnie jak ten, jak nie jest taka sytuacja, że dopiero co człowiek jadł. Jak ktoś powie, ale jestem głodny, to druga osoba, ja też. Dlatego piątą rzecz, jaką zapisałem, to to, żeby się otaczać ludźmi, jakąś społecznością taką, która ma podobne pragnienia, podobne potrzeby, czyli w sensie duchowym, żeby żyć z ludźmi ze społeczności razem, blisko. Kiedy otaczamy się takimi ludźmi, rozmawiamy na tematy, które nie tylko nas kręcą, ale nas zachęcają właśnie do dobrych rzeczy, zachęcają nas do tego, żeby postępować według pewnych rzeczy. Myślimy, poznajemy różne rzeczy lepiej, wymieniamy się jakimiś myślami i człowiek buduje sobie w głowie taki obraz tego ciastka z czekoladowego z bitą śmietaną i pragnie bliższej relacji z Bogiem, pragnie poznawać Go bliżej, pragnie żyć sprawiedliwie, pragnie żyć tak, żeby Mu się podobać. Więc tak jak powiedziałem jeszcze, że dwie rzeczy powodują głód. Pierwsza to myślenie o czymś, drugi to niedostatek czegoś, ale jest też odwrotna sytuacja. Może być tak, że ktoś ma dostatek jedzenia i nie czuje głodu. Tak samo może też być, że ktoś nawróci się, Bóg zacznie mu błogosławić, człowiek nagle ma dostatek i przestaje myśleć o Bogu. Mówi o tym Dawid właśnie, że nie spraw, żebym był w skrajnej biedzie, ale też nie daj mi skrajnego bogactwa, żebym nie powiedział, kim jest Pan. Ale myślę, że Bóg tutaj w mądrości swojej nas prowadzi w odpowiedni sposób, że nikt z nas nie cierpi jakiejś takiej biedy, żeby musiał myśleć o tym, o jedzeniu, nie wiem, jakieś ryzykowne akcje podejmować, czy może nawet nieuczciwe, bo by miał dylemat pomiędzy tym, czy dać dzieciom jedzenie, czy na przykład czy coś ukraść, dać dzieciom jedzenie, czy nie dać. My na szczęście nie mamy takich dylematów w naszym kraju. Ani też nie ma wśród nas ludzi takich skrajnie bogatych, którzy by byli zajęci. To też tak jest, że im człowiek więcej ma, każda rzecz człowiekowi zabiera czas. Im człowiek więcej ma, tym więcej ma różnych też trosk z tym związanych. Także Biblia mówi, że Bóg nas stworzył, że jesteśmy przez Jezusa stworzeni, przez Niego i dla Niego wszystko, że zostało stworzone, czyli my też. I też psalmy mówią o tym, w jaki sposób Bóg nas stworzył, że nas dobrze zna. Bóg ma pragnienie też tego, żebyśmy byli blisko Niego, żebyśmy mogli Go poznać i żyć z Nim na co dzień. I kiedy człowiek właśnie szuka szczęścia w życiu, to często go nie znajduje, ale kiedy człowiek szuka Boga, znajduje szczęście, znajduje pokój, znajduje takie spełnienie. Nie spotkałem człowieka, który by nie chciał znaleźć szczęścia. Każdego, jak się zapyta, czy chce być szczęśliwy, no to każdy powie, że tak. Nie wiem, nie sądzę, żeby ktokolwiek powiedział, że nie. Więc jakbym się spytał każdego z nas, czy pragnie Boga, wiem, że każdy powiedziałby, że tak. Ale czy pragnę Go tak bardzo, że jestem gotów podjąć pewne ryzyko, tak jak z tym wodopojem i zwierzętami? Czy pragnę Go tak bardzo, że jestem gotów z pewnych rzeczy zrezygnować? Że jestem gotów się pomodlić słowami takimi, żeby Bóg usunął jakieś rzeczy, które nam przeszkadzają w osiągnięciu bliskości z Nim, bliższej relacji z Nim. Czasami nawet nie musimy się o to modlić, bo już sami wiemy, jakie rzeczy są w naszym życiu, które od Boga nas w jakiś sposób odciągają, oddalają. I czy będziemy gotowi do tego, żeby podjąć takie kroki, żeby z pewnych rzeczy zrezygnować po to, żeby się bardziej zbliżyć do Boga. Być może, że Bóg będzie musiał nam zabrać właśnie coś, co stoi na przeszkodzie relacji z Nim. I może tego się właśnie boimy, więc trzeba się zastanowić, czy rzeczywiście Bóg jest w moim życiu na pierwszym miejscu, relacja z Nim czy jest na pierwszym miejscu, czy są jakieś inne rzeczy, których pragnę bardziej. I te pięć rzeczy chciałem powiedzieć właśnie takich, które mogą spowodować, że będziemy bardziej Boga pragnąć, mieć głód większy Jego. Ale też powiem, że w Biblii jest powiedziane, że Bóg nie odmówi człowiekowi, który pragnie jakiejś rzeczy. Po pierwsze mamy powiedziane, że Bóg sprawia chcenie i wykonanie. Jeżeli Bóg jakieś pragnienie w człowieku sprawia, to nie po to, żeby człowiek czegoś pragnął i nie mógł tego osiągnąć, ale daje Bóg pragnienie po to, żeby to pragnienie móc zaspokoić w swojej łasce. A druga rzecz to przykład Pana Jezusa, który mówi o rodzicach i dzieciach. Jeżeli wy, rodzice, potraficie dawać swoim dzieciom dobre rzeczy, może jak ktoś nie ma dzieci, ale to sobie może próbować wyobrazić, może ktoś ma jakieś zwierzątko na przykład, którym się zajmował, opiekował i dobre różne rzeczy mu dawał, prawda? Jakiś kupował mu pewnie jakąś karmę, może jakieś warzywa, owoce, jak to na przykład była świnka morska, to albo jeszcze coś innego. Człowiek potrafi dawać dobre dary innym i Bóg też daje dobre dary tym. Jest napisane, że Bóg da Ducha Świętego tym, którzy Go to proszą. Ale żeby prosić, trzeba pragnąć. Pan Jezus powiedział też w Ewangelii Jana: przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i utrudnieni, ja wam dam odpocznienie, ale też powiedział o wodzie żywej, która z jego wnętrza wypływa, żeby ludzie tej wody skosztowali, a kto tej wody skosztuje, to z wnętrza jego wypłyną źródła wody żywej. Jak zwykle nie wiem, ile mówię, ale chyba jeszcze nie tak długo, ale i tak już do końca zmierzam. Pierwszy list Piotra, drugi rozdział. Drugi i trzeci werset mówią nam o duchowym mleku, którego mamy zapragnąć. Jako nienarodzone niemowlęta zapragnijcie niesfałszowanego duchowego mleka, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu, gdyżeście zakosztowali, iż dobrotliwy jest Pan. Tutaj też mówi Piotr o tym, że jak ktoś zakosztuje Boga, że jest dobry, to zapragnie. Zapragnie duchowego mleka, aby przez nie wzrastać ku zbawieniu, czyli posilać się, stawać się silnym duchowo i nie tylko w ciele żyć, ale też w duchu, żeby to ciało jakby było środkiem do tego, żeby duchowy człowiek w nas wzrastał. Chciałbym, ponieważ to jest pierwszy wykład w tym roku, wiem, że mieliśmy różne pewnie postanowienia noworoczne. Mam nadzieję, że w nich trwamy, a może jak nie trwamy już, to też nie ma co się załamywać, bo nie te postanowienia są najważniejsze, ale właśnie to, żeby żyć codziennie takim głodem Boga, żeby myśleć o Bogu, żeby żyć w relacji z Nim. Jeżeli w taki sposób żyjemy, to te rzeczy, które sobie postanawiamy, to Bóg pomoże nam pewne rzeczy zrealizować, jeżeli są właśnie dobre takie duchowe postanowienia, jeżeli będziemy blisko Niego żyli. Jeżeli człowiek sobie narzuca pewne rzeczy z przymusu, to też o tym kiedyś mówiliśmy, że to jest... nie będę teraz przykładów, może już podawał innych, ale człowiek się męczy po prostu. Nie o to chodzi, żeby się męczyć z Bogiem, tylko o to, żeby rzeczywiście Go zapragnąć, żeby Go poznać, żeby chcieć przebywać blisko z Nim. I nie chciałbym, żeby nasze życie było takie rutynowe duchowo też, żeby to nie wyglądało właśnie tak, że raz w tygodniu człowiek zje duchowy posiłek albo dwa razy w tygodniu i przez resztę czasu albo raz dziennie tylko zje taki duchowy posiłek. Przez resztę czasu żyję, nie powiem może w odłączeniu od Boga, ale tak wiecie, obok Boga, gdzieś nie myśli o Nim. Nie ma tego Boga w życiu, nie ma tej mocy Bożej w życiu człowieka. Rutyna może dawać nam jakieś poczucie bezpieczeństwa, ale nie jest jakby celem sama w sobie. Nie daje rutyna życia, nie daje... No nie rutyna powoduje, nie jakieś praktyki powodują to, że mamy życie, że mamy zwycięstwo w Chrystusie. I kiedy człowiek się dobrze odżywia, to wzrasta duchowo. Czytałem sobie właśnie niedawno z przypowieści też jakieś fragmenty i w 24 rozdziale Księgi Przypowieści jest mowa o tym, że sprawiedliwy siedmiokroć upada, ale się podnosi, a bezbożny, jak upada, to jest upadek taki na jego zagładę. I więcej razy upada sprawiedliwy niż bezbożny, bo bezbożny jest powiedziane, że upada jakby ku zagładzie, czy jakoś, nie pamiętam dokładnie, jak to tam brzmiało. A sprawiedliwy upada 7 razy, ale się podnosi. I dotarła do mnie taka rzecz, że człowiek jak leży na ziemi, to nie może upaść, prawda? Dlatego bezbożny jak upada, to już to jest upadek taki ku zatraceniu, a sprawiedliwy 7 razy upada, dlatego że 7 razy wstaje. I dzieci małe, jak się uczą chodzić, wstaje, przejdzie 3 kroczki, się przewróci. Coraz częściej wstaje, coraz mniej upada, aż w końcu dzieci chodzą i w zasadzie nie upadają, nie? Jak my chodzimy tak, to chyba nam się nie zdarza raczej upadać. Może starszym osobom się zdarza, ale to już z innych powodów. Gdyby człowiek, taki dojrzały człowiek, chodził i przewracał się, to byśmy powiedzieli, że coś jest nie tak. Jakaś może jest choroba, może coś, bo człowiek przestaje upadać. I tak na tym też polega życie chrześcijanina, że pomimo tego, że zdarzają nam się upadki, to upadamy coraz mniej, jesteśmy coraz silniejsi. Potrafimy w trudniejszych warunkach się utrzymać jakoś w pokoju, w takim duchu Bożym. Nie wyprowadzają nas z równowagi takie rzeczy, co nas kiedyś wyprowadzały. Czasami może trudno to jest zobaczyć, bo to jest proces taki w czasie rozciągnięty, ale jest tak właśnie, że człowiek też ma trudniejsze okoliczności czasami, bo Bóg tak człowieka prowadzi, kiedy Bóg nas kocha, to znaczy, że nas też wychowuje, karci czasami i prowadzi nas przez takie okoliczności, żebyśmy wzrastali. Jakbyśmy poszli na siłownię i dostali osobistego trenera, to ten trener nie dawałby nam przez rok takiego samego ciężaru, takich samych ćwiczeń, tylko by patrzył, aha, rozwinąłeś się trochę, to masz cięższe rzeczy, to masz jeszcze cięższe, jeszcze cięższe. Myślę, że tak samo Bóg z nami działa. Więc jeżeli tak patrzymy i patrzymy, że cały czas nam jest w życiu ciężko, cały czas upadamy, to może warto zobaczyć, jakie były kiedyś okoliczności, jakie są teraz. Czy te okoliczności, które są teraz, czy one są rzeczywiście cięższe niż były kiedyś i czy jakoś dajemy radę w nich, a kiedyś byśmy może w ogóle nie dali. Jeżeli pójdziesz, teraz nie pamiętam, ale przyszedł mi do głowy ten cytat, że jeżeli tam wiesz, z pieszymi tam idąc, coś tam nie dajesz rady, to jak dasz radę tam z rumakami? Pamiętacie ten werset? Teraz akurat zapomniałem, jak on dokładnie brzmi. Bóg nas tak kształtuje, że czasami nam daje trudniejsze jakieś sytuacje w życiu po to, żeby nas wzmocnić, żebyśmy byli silni. I też myślę, że Bóg chce, żebyśmy Go pragnęli. Czasami nas zabiera na taką duchową pustynię właśnie może po to, żebyśmy sobie uświadomili, że Go pragniemy. Żebyśmy zaczęli Go pragnąć i do Niego się zbliżyli. Myślę, że warto by było dzień zacząć od takiej modlitwy, zaczynać od takiej modlitwy. Tak właśnie, jak sobie myślałem, to sobie pomyślałem, że od takiego czegoś będę się starał zaczynać dzień, bo już sobie od różnych myśli takich zaczynałem dzień i widziałem, że to dobre rzeczy są. I pomyślałem sobie od takiej modlitwy, żeby zacząć. Panie, chcę, abyś dzisiaj przyciągnął mnie do siebie. Chcę doświadczyć z Tobą takiej bliskości, jakiej jeszcze nigdy nie doświadczyłem. Muszę dzisiaj zrobić to, tamto, jakieś rzeczy wymienić, które muszę zrobić i powiedzieć. Chcę, abym podczas wykonywania tych czynności czuł i doświadczał Twojej obecności. rozbudź w moim sercu głębsze pragnienie Ciebie. A kiedy widzisz, że coś mnie pociąga, wydaje mi się kuszące, co mogłoby mnie odciągnąć od Ciebie, przyciągnij mnie z powrotem. Stwórz we mnie takie pragnienie Ciebie, które będzie miało kontrolę nad moimi rozmowami i zachowaniem przez cały dzień. Myślicie, że Bóg nie odpowie na taką modlitwę? Na pewno odpowie. Zachęcam Was, żebyście spróbowali. Ja sam też spróbuję, bo to wymyśliłem. Pierwszy pomyślałem wczoraj, ale od różnych takich myśli zaczynałem sobie dzień. I jeżeli człowiek od czegoś zaczyna dzień, stara się o czymś myśleć przez cały dzień, to ten cały dzień jest błogosławiony. Także życzę Wam wszystkim głodu Boga i tego, żeby Bóg też ten głód zaspokoił, ale żebyśmy cały czas Go pragnęli więcej, bo Bóg jest niezgłębiony, jest nieskończony i myślę, że Kent Hovind kiedyś powiedział, że jeżeli mógłbym Boga moim tam 3-funtowym umysłem, czyli 1,5-kilogramowym umysłem ogarnąć, to ten Bóg nie byłby wart tego, żeby Go wielbić. Więc myślę, że Bóg jest tak wspaniały, tak niezmierzony, nieskończony, tak pełen miłości, że możemy Go po prostu zgłębiać i zgłębiać i zawsze możemy Go pragnąć, poznawać Go lepiej i nigdy nie poczujemy się nasyceni. I zachęcam Was do tego głodu w nowym roku, żeby być pełnymi głodu Boga. Amen.